Gościem Poranka Wnet Paweł Poncyliusz, polityk bezpartyjny, ale poseł klubu Koalicja Obywatelska i na posła kandydat. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Jeszcze przez parę tygodni będzie pan ambasadorem Podkarpacia, a potem kim pan będzie?
Pawłem Poncyliuszem.
Cały czas jedynka z Rzeszowa, tak pana ustawił Grzegorz Schetyna, a Donald Tusk jak pana ustawił?
Ja 4 lata temu też rozmawiałem z Grzegorzem Schetyną o starcie w Warszawie, ale wtedy Grzegorz Schetyna poprosił, albo też uznał, że jestem bardziej potrzebny na Podkarpaciu, bo to wynikało z ówczesnych wydarzeń, kiedy zrezygnował kandydat z pierwszego miejsca, prezydent, tam ówczesny prezydent świętej pamięci Rzeszowa, a dzisiaj jest Paweł Kowal, także można powiedzieć, opcja konserwatywna jest godnie reprezentowana.
No ale pan jest bardziej konserwatywny niż Paweł Kowal i musiał pan spaść na 12 miejsce w Warszawie, degradacja.
No wiadomo, że tu muszę, że tak powiem, stanąć w szeregu za kolegami, którzy są posłami od 4 lat i sam bym się źle czuł, gdyby ktoś spoza listy sprzed 4 lat stanął przede mną, więc ja i tak zrobię swoje. Kampania się tak naprawdę zaczyna w tym tygodniu tak poważnie, bo już będą zarejestrowane listy i do dzieła.
I do dzieła, ale PiS już wystartowało dzisiaj, pierwsza propozycja programowa, rewitalizacja osiedli z wielkiej płyty. Tym wistuje Prawo i Sprawiedliwość Mateusz Morawiecki.
Nie sądzę, żeby to cokolwiek zmieniło, dlatego że ta rewitalizacja będzie uzależniona od funduszy europejskich, a KPO, Krajowy Plan Odbudowy, jak go nie było, tak go nie ma. I od tego, od funduszy europejskich, tych z tej instytucji, którą PiS kwestionuje podprogowo albo wręcz otwarcie, zależy, czy w ogóle taki program jest do zrealizowania. Choć nie mówię, to jest, uważam, że takie ludzka twarz transformacji energetycznej. Prawo i Sprawiedliwość powoli można powiedzieć, nawraca, jeśli chodzi o transformację energetyczną. Zaczyna dostrzegać coraz więcej argumentów za tym, żeby przechodzić na zieloną stronę. No, ale Prawo i Sprawiedliwość nie ma szans zrealizować tego programu, jeżeli nie porozumie się z Unią Europejską.
PiS strzela konkretami, a czym będzie strzelać Koalicja Obywatelska?
No, my też strzelamy konkretami. 9 bodajże września Donald Tusk zapowiedział 100 konkretów na 100 dni.
W sobotę, tak jest.
Więc będą te konkrety.
Trochę dużo, 100 konkretów to się chyba... kto to spamięta?
Wie pan dobrze, że... No, ale każdy będzie
Grzegorz
w swoim
Schetyna
ogródku.
Nie pamiętał 6 Schetyny, to jak wy 100 spamiętacie konkretów?
Będzie dokument, będzie strona internetowa, będzie się pan mógł zajmować tym i interesować, ale dobrze wiemy, że każdy z obywateli jest uwrażliwiony szczególnie na jakąś dziedzinę. Tak, jedni będą mieli jako priorytet służbę zdrowia, inni edukację, trzeci energetykę, czwarty ci będą mówili o obronności. Można powiedzieć, w każdym z tych tematów powiemy parę konkretów, bo chodzi o to, żeby pokazać, do czego Platforma czy Koalicja Obywatelska deklaruje się w pierwszych 100 dniach swojego rządu, bo wiadomo, że to są kluczowe dni, kiedy wszyscy są w wielkim entuzjazmie. Hydra taka, można powiedzieć, administracyjna też chyli głowę i się tak lekko chowa, więc też można dużo więcej zrobić, a potem zaczyna być coraz więcej jakichś hamulców, blokad.
Co będzie w tych konkretach?
Zobaczy pan, ja też to usłyszę chętnie 9
Nie współpracuje, nie współpracuje
9
pan,
września. Współpracuję, ale no nie widzę powodu, dla którego mam wyprzedzać Donalda Tuska w tej sprawie.
PiS mówi bezpieczna przyszłość Polaków. I będzie super odpowiedź w zakresie bezpieczeństwa, bo to też pana będzie hasło osobiste będzie. Bezpieczeństwo.
Będzie. No, ja myślę bardziej o bezpieczeństwie tak w szerokim formacie, ale czy to dotyczy bezpieczeństwa naszych obywateli w obliczu jakichś zagrożeń. Dzisiaj pani ani ja nie wiemy, co mamy robić, jak jakieś syreny zaczną wyć w Warszawie. Gdzie mamy biec, jaka jest nasza rola. Uważam, że to jest bardzo poważna rzecz, taka obrona powszechna, czy obrona totalna, jak niektórzy to mówią, w której każdy dorosły obywatel ma swoją rolę i myślę, że o tym też będziemy mówić. A to bezpieczeństwo w wydaniu PiS-u, no to najlepszym obrazkiem był ten kręcący się nad ludźmi na piknik pikniku w Płockim śmigłowiec, który na koniec zrywa linię ze słupa energetycznego. No to tak wygląda bezpieczeństwo w wydaniu PiSu. No.
Tak, to jest bardzo dobry obrazek na Twitter, ale nie wiem, czy na poważną debatę.
Myślę, że jest, bo to jest też kwestia i to, o czym trzeba mówić, to żeby politycy powstrzymali się od wykorzystywania polskiego munduru, policjanta, żołnierza w takiej bieżącej propagandzie politycznej. No PiS przeszedł już jakby ostatnie granice przyzwoitości, gdzie nawet minister Błaszczak w trakcie wywiadu dla TVP Info musiał mieć w tle żołnierzy, którzy maszerują i rzekomo strzegą granicy. Więc no to jest coś niedopuszczalnego i na pewno to zmienimy. Znaczy,
ale
politycy nie mogą
też robią wywiady na tle z wojskowymi. Każdy minister ubiera się w kolor khaki, gdzieś tam stoi.
Nie, to, że, nie, że kolor khaki, że jedzie do jednostki i tak dalej. No,
stare triki PR-owskie wykorzystywane od lat.
To dobrze wiemy, że od takiego momentu, kiedy mamy gospodarską wizytę premiera czy prezydenta w jednostce, do tego, co dziś uprawia minister Błaszczak czy pan prezes Kaczyński, jest no, duża przestrzeń. I tu się gdzieś kończy przyzwoitość, albo też dobre maniery w polityce. Żołnierze woleliby dzisiaj dostać kurtki, które nie przemakają na granicy, woleliby dostać sprzęt indywidualny i mundury, które się do czegoś nadają, woleliby dostać w jednostkach hełmy kewlarowe, a nie daje im się stalowe tylko dlatego, że trzeba jakąś pokazuchę zrobić z inną częścią dobrowolnej służby wojskowej i im się przekazuje te hełmy kewlarowe. Myślę, że po prostu tych nawet takich bytowych rzeczy jest bardzo dużo, o których trzeba mówić i uważam, że jeżeli tu by się prezes Kaczyński czy minister Błaszczak wyżył, skoncentrował się na zakupach dla indywidualnego żołnierza, dużo więcej by politycznie zyskał niż te przemarsze czy te szeregi, szpalery, które mają upiększać różnego rodzaju
spotkania
polityczne.
Przez 8 lat swoich rządów Platforma w armię raczej nie inwestowała, teraz to się zmieni.
To nie jest prawda, bo wie pan, to nie jest prawda, tylko wie pan, z głupotami, no ile czasu można tracić na ich prostowanie. Znaczy, PiS się odnosi do likwidacji garnizonów. Każdy, kto zna się na wojsku, choćby trochę, wie dobrze, że garnizon to nie są żołnierze, którzy realnie trzymają broń i biegną w razie zagrożenia. To są tak naprawdę struktury administracji wojskowej. I to między innymi było likwidowane, albo też były po prostu powiększane te garnizony, że to nie jest jedno miasto, nie wiem, 50 czy 100 tysięczne, które staje się garnizonem, tylko jest to większa przestrzeń. Nic to nie zaważyło na zdolnościach bojowych polskiego wojska. Ta liczba armii była dużo mniejsza, ale przecież przypominam...
Skoro garnizony są niepotrzebne, w ogóle wszystkie zlikwidować.
One muszą być poza taką strukturą czysto wojskową, dywizję, brygady, musi pan mieć garnizony, ale to jeżeli mówimy, że garnizon osłabia, jeżeli ktoś mówi, że garnizon osłabia zdolności obronne Polski, to albo się na tym nie zna, albo po prostu ordynarnie kłamie i naciąga.
Polityka ministra Klicha i ministra Siemoniaka to była polityka, czy polityka rządów Tusk i Kopacz, to była polityka, która stawiała na armię? Naprawdę chce pan to powiedzieć?
Ja chcę powiedzieć, że...
Nakłady PKB były wystarczające na armię?
Ale co to znaczy? A czy nakłady w PKB w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we Francji były wystarczające?
No w Niemczech nie. Sytuacja. W Ameryce owszem.
Znaczy to była w ogóle inna sytuacja. Tak jak pan to przyrówna, do choćby rządów jeszcze poprzednich. Ja dysponuję dokumentem, który został podpisany z upoważnienia ministra w rządzie PiSu, Aleksandra Szczygło, który tłumaczył, że brygada w Lublinie ma być zlikwidowana, bo nie ma na to pieniędzy, nie ma takiej potrzeby. Więc jeżeli chcemy się przerzucać różnego rodzaju dokumentami, to naprawdę znajdziemy je również po stronie PiSu. PiS nie chce o tym pamiętać, że Szczygło podejmował decyzję, Olek Szczygło, mój kolega świętej pamięci, podejmował decyzję o likwidacji brygady w Lublinie. Ale tego pan od Błaszczaka, czy od Kaczyńskiego, czy od wielu posłów PiSu nie usłyszy. Dlaczego pan tego nie usłyszy? No bo dobrze wiedzą, że to, co robił Szczygło, wynikało też z pewnej kontynuacji wielu lat, gdzie było wiadomo, że musimy wyjść z Armii Ludowego Wojska Polskiego, z PRL-u, że część sprzętu jest tylko i wyłącznie fizycznie w magazynach, ale do niczego się nie nadaje. I wymaga to całej modernizacji i wysiłku dla całego kraju.
To jest historia sprzed blisko 20 lat, teraz mamy rok 20.
Teraz sięgamy 8, no to cofnijmy się do 12 lat.
To są najważniejsze wybory od 32 lat. Ja rozumiem, że my sięgać o całej historii III Rzeczypospolitej. Słusznie, to nawet ciekawe zrobić takie resume, jak to wyglądało. To jeszcze na wojsku skończywszy, to co zrobi Platforma, jeżeli dojdzie do władzy z tymi odtworzonymi jednostkami. Teraz minister Błaszczak odtwarza, czy będzie budował 6. dywizję.
Tak, tylko ja bym chciał przypomnieć, że na razie te 4 dywizje były szczerbate i niepełne. Znaczy to jest znowu taka propaganda sukcesu, za którą tylko idą szyldy na bramach, ale jak się wejdzie głębiej, to się okazuje, że jest tam co drugi czy co trzeci żołnierz.
Za 18. dywizją jest tak samo, też dywizja
odtworzona. Nie, 18. dywizja wiadomo, że jest oczkiem w głowie PiSu i że tak powiem...
Nowo utworzona dywizja.
Ale to wyciągano po prostu oficerów z innych dywizji, z innych jednostek po to, żeby ich obsadzać w 18. dywizji. I dobrze,
bo
że ta dywizja powstała.
Bo ona operuje na wschód od Wisły.
No tak, ale ja panu przypominam, że zdolności bojowe dywizji na zachodzie kraju są... No nie chcę tu niestety ujawniać, bo niektóre rzeczy są, są niejawne i nie mogę tego mówić. Ale ja panu tylko mówię, że te dywizje, które funkcjonują, są szczerbate, a sposób, w jaki jest to liczone i przedstawiane właśnie do sojuszników NATO, no jest daleki od ideału. Ale teraz wracając do tych jednostek, bo one są ważne. Znaczy, jeśli ktoś mi mówi, że Mazurski Pułk Artylerii staje się brygadą artylerii, to ja się pytam, a ile osób pojawiło się więcej? Bo pułk to jest tam kilkaset osób, może do tysiąca, a brygada to jest 2-3 tysiące. No więc ja się pytam, czy przez to, że zmieniono szyld na bramie w Mazurskim Pułku na Mazurską Brygadę, przybyło o 200% więcej żołnierzy? Odpowiedź jest nie. A jeśli tak, jeżeli przybyło, to albo są to dopiero ludzie, którzy zaczynają swoją służbę, a więc wymagają wielu lat szkoleń, żeby być takimi pełnoprawnymi, pełnosprawnymi artylerzystami.
Bo to już pan poseł się czepia bez sensu.
Nie, znaczy, ale to...
Jeżeli budujemy większą armię, to muszą być nowi ludzie, no muszą wytrenować, jeżeli są nowi.
Spokojnie.
No, jest jasne. No.
Zgoda. Jeżeli budujemy nową armię, to musimy to robić organicznie i spokojnie, bo artylerzystę kształci się około 3 lat, więc to,
kiedyś że... trzeba zacząć.
Trzeba, ale też nie oszukujmy się, że jeżeli przemianujemy na bramie pułk na brygadę, to zdolności tego wojska w danym miejscu zostaną zwiększone. Moim zdaniem nie zostały zwiększone i teraz odpowiadając panu bardzo wprost na to pytanie, uważam, że trzeba rozwijać kolejne jednostki, ale też dostosować to do realnej sytuacji demograficznej, bo to, że się na przykład PiS-owi zatkała budowa Wojsk Obrony Terytorialnej, wynikało z tego, że w którymś momencie powyżej tych 30 tysięcy było dużo trudniej pozyskać żołnierzy.
Zatkało się, ale jest te 36 tysięcy pod bronią.
Ale tu, ja panu przypominam, że minister Macierewicz mówił, że w 2018 miało być 50. Dziś mamy 5 lat później i mamy ledwo 36 tysięcy. Więc tylko panu mówię i mówię to też kolegom z PiS-u, nie szafujcie tymi wielkimi liczbami, bo niewiele to ma z rzeczywistością wspólnego. Jedyne, co ma wspólnego z rzeczywistością, to to, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości ilość odejść z wojska jest najwyższa w ostatnich latach.
Panie pośle, naszym gościem Paweł Poncyliusz, skoro mówił pan o tych szczerbatych dywizjach na zachodzie, to na Niemcy spójrzmy. Niemcy są dla nas zagrożeniem, ale były ambasador Niemiec powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że kwestia reparacji jest zamknięta, a Polska w ramach reparacji otrzymała ziemie zachodnie. Jak będzie z reparacjami, z tym, co robi rząd PiS-u? Będzie to kontynuować, czy
ja nie wiem, bo podobno polski podatnik płaci na takiego ministra, on się nazywa Arkadiusz Mularczyk. On od wielu miesięcy w trudzie znoju próbuje dopaść Niemców i uzyskać te reparacje. Ja nie wiem, bo nie słyszałem, szczerze mówiąc, żeby nawet w jakimkolwiek dokumencie, co potwierdziła kontrola Pawła Kowala i Bartłomieja Sienkiewicza, w ogóle się pojawiła w korespondencji ze stroną niemiecką w ogóle kwestia reparacji jako takich. Nie ma takiego dokumentu,
kiedy
który
Paweł
po polskiej
Kowal
stronie...
będzie szefem MSZ-u, to wyśle taką notę? Co wy zrobicie z reparacją? dzień głosował pan za tą rezolucją, żeby się
reparacji wymagać. Znaczy, bo moim zdaniem Polsce należy się odszkodowanie za zniszczoną Warszawę, za zniszczoną Polskę w trakcie II wojny światowej.
Polsce jako państwu.
Jako państwu.
Bo Donald Tusk powiedział, że ewentualnie na jednym, czy głosowaliście za, ale Donald Tusk mówił, że ewentualnie na jednym z wieców tym osobom, które osobiście są pokrzywdzone. A tych siłą rzeczy jest już bardzo niewiele.
To wymaga naprawdę bardzo delikatnych negocjacji, a to, co robi PiS, to jest takie wpadanie z toporem do gabinetu i straszeniem, że jak nie, to się komuś odetnie głowę.
To PiS jak to nie załatwia. Jak to rozumiem, zdaniem
zdaniem Pawła Poncyliusza
reparacje się należą.
Reparacje, nie chcę używać tego słowa, bo tego słowa nawet PiSowcy nie używają,
ale
panie redaktorze.
Ale przed sekundą pan powiedział, za zniszczoną Warszawę należy się reparacje, teraz pan się
nie
wycofuje.
Nie reparacje. Odszkodowania. Ja panu jeszcze raz powtarzam.
Komu?
PiSowcy, PiSowcom nawet przez gardło w korespondencji ze stroną niemiecką nie przeszła nazwa reparacje, bo oni dobrze wierzą, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego otrzymanie czegoś takiego jak reparacje jest niemożliwe. Są możliwe odszkodowania. I o to moim zdaniem należy się upominać, ale w taki sposób, jaki robi to dzisiaj Mularczyk, Rau i PiSowcy, to jest najgorsze możliwe.
To w jaki sposób się upominać?
W drodze dyplomatycznej, w drodze spokojnych negocjacji, a nie pochukiwania na wiecach wyborczych. Pan dobrze wie, że jeżeli coś się zaczyna wykrzykiwać na wiecach wyborczych, to skuteczność tego typu słów jest dużo słabsza niż w momencie, kiedy mówimy tu o temacie bardzo delikatnym, dyplomatycznym. On wymaga ciszy, spokojnych negocjacji, możliwe, że uwzględnienia jakiejś drugiej strony.
Jeżeli Niemcy nie chcą usiąść do negocjacji.
A jest pan pewien, że nie chcą... Jak wie pan co, jakby pan stanął tu na Placu Zamkowym i pochukiwał na mnie, Poncyliusz, wejdź do redakcji, ja ci tu pokażę, to szczerze mówiąc, słaba to zachęta i tak odbieram dzisiaj zachowanie ministra Raua, ministra Mularczyka i całej grupy pisowskich polityków,
komunikaty,
którzy tylko pochukują.
I byłych i aktualnych dyplomatów niemieckich, którzy mówią, sprawa zamknięta.
Jako reparacje moim zdaniem nie ma na to podstawy. I jeszcze raz panu powtarzam. Rau i Mularczyk w swoich dokumentach do strony niemieckiej bardzo cieniutko proszą o cokolwiek, bo wiedzą dobrze, że reparacje są w sensie prawa międzynarodowego trudne do uzyskania.
Ale
niech pan
niemożliwe.
Zauważy. Trudne? Ja nie wiem. 8 lat PiS rządzi. Podobno to był priorytet. Tak samo jak miał być wrak Tu-154 z katastrofy smoleńskiej praktycznie od ręki w Polsce. 8 lat mija, wraku nie ma. I obawiam się, że Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat wiele kłapie, wiele hałasuje, natomiast tak naprawdę nic z tego wielkiego nie wynika, poza tym, że ma się ich wyborca utwierdzić w przekonaniu, że to są jedyni patrioci, którzy zadbają o polskie sprawy. A tak nie jest. No, oni szkodzą polskim sprawom i choćby KPO,
Donald Tusk,
które jest potrzebne na ten nowy program,
nie mówił nic o reparacjach, ani
ale przez 8 lat PiS niby zajmował się zwrotem wraku i reparacjami i tak naprawdę nic z tego nie ma. To jak mam to odbierać?
Wrak jest w rękach Władimira Putina. Trudno Władimira Putina zmusić.
Ale przecież to było w wyborach 2015 takie oczywiste, proste i tylko Platforma była winna tego, że tego wraku nie ma. 8 lat mija, Macierewicz był ministrem, już nie jest ministrem, Kaczyński był wicepremierem, już nie jest wicepremier, znowu jest wicepremierem i się okazuje, że nie ma. Nie
chyba,
ma wraku,
że zajmiemy,
tak?
Chyba, że zajmiemy...
Gadanie na czczo.
Szczegadanie,
może nie na czczo.
No dobrze, to panie pośle, a patrzę na dzisiejsze tygodniki, skoro kupiłem, to z nich skorzystam.
Pewnie.
W Newsweeku. Newsweek cały czas tęczowy, myślałem, że tego będzie tęczowy na ten sierpień tęczowy, a tu widać, że Newsweek jest tęczowy permanentnie, a na okładce nie permanentnie, ale często gości Agnieszka Holland, tym razem z tytułem Granica zła. Rezygnacja z człowieczeństwa nie jest trudna, odwaga jest trudna, mówi słynna reżyserka, jak to mówi Newsweek dla tegoż tygodnika właśnie. Kwestia granicy. Co wy zrobicie z granicą?
Musi trwać,
tam
ma być.
Tam doszło do ludobójstwa.
Nie, ale to,
PiS jest, ma krew na rękach, ludobójcze.
To już niech oceniają.
Niech oceni Paweł Poncyliusz.
Nie, no ja nie mam takich... Tak, nie mam takich dowodów na to, żadnych materialnych dowodów na to, że tam doszło do ludobójstwa. Natomiast oczywiście wiemy dobrze, że te pushbacki, czyli to wypychanie poza granicę tych imigrantów, którzy przekroczyli, weszli na teren Rzeczpospolitej Polskiej, często kosztowało tych ludzi życie. No i to co do tego chyba nic nie ma nas...
Pushbacki, czyli znaczy, nie stosować?
Uważam, że nie, ale to jest oczywiście... Wie pan,
czyli co zrobić
polega...
z tym każdym, który się przedrze przez granicę i zostanie złapany tuż przy płocie? No bo pushback to jest wówczas, kiedy on przekroczy, jest 20 metrów, dojeżdża, straszy, go wyrzuca za
tak,
płot.
Tak, i często albo zamarza gdzieś tam w lesie, bo jest pogubiony, bo nie wie, gdzie ma iść, bo był tylko przez jakiś tam przemytników doprowadzony do linii granicy i tam zostawiony i pokazano mu, że dalej mają się tam iść. Po czym jak są wypychani, to ci ludzie kompletnie są zdezorientowani, nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Jak teraz mamy taką pogodę plusową, to nie ma problemu, ale wiemy dobrze, że w zimę było dużo gorzej i znajdowano ciała.
Każdy, kto przekroczy granicę nielegalnie, zielono, powinien być w Polsce zamknięty w ośrodku?
Moim zdaniem powinien być, przejęty i odesłany do tego kraju, z którego przyjechał.
Tylko
nawet
to
jeżeli
trwa,
to nie jest.
Procedura trwa.
Zgoda, no to jest czasie... ten koszt Polski, która jest dzisiaj w pewnym sensie atrakcyjnym miejscem do emigracji, chociaż wiemy dobrze, że ci imigranci w dużej części chcą biec dalej, czyli jadą do Niemiec albo do innych krajów zachodu. Także też zrobiono z tego dużo większą aferę niż potrzeba, ale jeżeli pan mnie pyta, co ja sądzę o nielegalnym przekraczaniu granicy, jestem przeciw. Ale mówiliśmy przy budowie tego muru. Znaczy ja mówię, nie chcę mówić za wszystkich moich kolegów,
to będzie
nieskuteczna granica. I to się potwierdza.
W jakim sensie nieskuteczna?
No w tym sensie, że jeżeli Niemcy co tydzień sygnalizują, że przedarło się do nich na granicę polsko-niemiecką około 700 do 1000 imigrantów tylko do jednego kraju, to oznacza, że ta zapora jest przeciętnie skuteczna.
Czyli
oczywiście
jak Paweł
kogoś...
Poncyl już będzie ministrem, to będzie mur aż pod samo niebo?
Nie, nie. No bo znaczy, ja powtarzałem.
Jaki mur by zatrzymał każdego imigranta?
Wie pan co, jeden z moich kolegów był w Finlandii i to w Karelii, tam gdzie jest granica z Rosją. I oni tam mają bardzo, bardzo sprawne systemy perymetryczne, które są dużo bardziej skuteczne niż zapory fizyczne. Bo jak pan sobie poogląda filmiki w internecie, to tam po prostu dwóch imigrantów z grubym prętem jest w stanie rozgiąć tą całą zaporę Wąsika i Kamińskiego i przejść na drugą stronę. I właśnie to mówiłem, że sama zapora fizyczna nic nie da.
No, ale
Wąsik z Kamińskim po cichu z jakimiś szemranymi firmami podogadywał
którą
się, pozakładali coś, jakąś perymetrię, która kompletnie nie działa. Ale była,
rozumiem... A skąd pan wie, że nie działa? Czemu szemrane firmy?
No bo wiem. Po prostu wiem. Niech pan mi w to uwierzy,
ale
że wiem.
Ale ma pan tajne służby?
Znaczy, minister CIA, Wąsik, panu minister Wąsik na Komisji Spraw Wewnętrznych, kiedy o to pytałem, bardzo się wściekał na mnie i wykrzykiwał na mnie, co oznacza, że coś mu nie pasuje w tym, co mówiłem. Przypominam, że były chińskie kamery w pierwszym podejściu. Czym to się skończyło, to do dzisiaj nie wiem. Ten system perymetryczny został absolutnie schrzaniony, między innymi dlatego, że sobie chłopaki to pod kocem zrobili, Kamiński z Wąsikiem. Znam tych gości jeszcze z dawnych czasów ze studiów, więc wiem, co w tamtych czasach robili. I zgłaszałem wielokrotnie, że uważam,
ministrowi...
że transparentność, jeśli chodzi o wyłonienie wykonawców całej tej granicy.
Ale było perymetry, czy płot również? Bo...
Znaczy płot też był, znaczy płot tak naprawdę była jedna wybrana firma, która sobie dobierała podwykonawców na poszczególne elementy. Jednym z elementów była perymetria. Ta perymetria nie działa, dlatego że jeżeli zakopuje pan linkę w ziemi, to praktycznie czujniki tak samo identyfikują przebiegającego dzika, żubra, jak i grupę imigrantów i po prostu to się wszystko...
Czyli jak to będzie trzeba rządzić, wszystko uszczelni granicę.
Znaczy nie, przede wszystkim, oczywiście, że trzeba tą perymetrię zrobić taką, żeby ona była skuteczna.
A sam płot fizyczny?
Znaczy on już jest, no to co z nim zrobić? Ale jak pan widzi
podkopy... Grzegorz
nawet
powiedział, podejmiemy decyzję po wyborach, co z tym płotem zrobić.
Znaczy, szkoda pieniędzy, szkoda czasu się tym zajmować. Jest tylko jeden wniosek z tego wszystkiego. Ten płot kompletnie jest nieskuteczny. Podkopują się pod nim, rozginają prętami te szczebelki tego płotu. To jest wszystko taka pisowska demagogia i pokazucha, a tak naprawdę kilkaset osób tygodniowo znajduje się na granicy polsko-niemieckiej, a ile się znajduje w Szwecji, a ile potem przechodzi w kierunku Czechów i innych krajów, tego nie wiemy.
A ile, przechodzi przez Bóg, a ile przechodzi przez Litwę, bo zdaje się, istotna część tej migracji to jest przez granicę litewską, łotewską i potem trafia do Polski i z Polski jedzie do Niemiec, bo mamy już strefę
Więc
Schengen.
Więc to też nie jest takie proste, Nic nie jest proste, tylko powtarzałem, że żaden mur w historii świata nie przeciwstawił się tym, którzy chcieli przekraczać jakieś graniczne. Poczynając od muru chińskiego, poprzez różnego innego rodzaju...
Ale nieraz pomagał. Gdyby tak było, to nigdy można żadnego muru nie stawiał.
Znaczy, bo często te mury są bardziej propagandową pokazuchą niż realnym rozwiązaniem problemu. Wiemy dobrze, że jeśli choćby w Afryce będzie tak rosła temperatura, będą takie warunki pogodowe, to ludzie w naturalny sposób będą stamtąd się przemieszczać i będą się kierowali w stronę Europy, bo jakby pan miał w swoim domu czy na swoim podwórku 50 stopni, zero szansy na wodę, małe szanse na żywność, to też by pan spakował manatki i wędrował gdzieś indziej.
I pytanie, co my z tym zrobimy?
To jest moim zdaniem problem poważny. Znaczy to jest rozmowa w ogóle o całą Unią Europejską. Jedną z rzeczy, która się dzieje, to jest właśnie ta presja na neutralność klimatyczną, która może obniżyć temperaturę na Ziemi. Oczywiście cały czas PiS jeszcze do tego się nie chce zastosować. Cały czas z tym walczy.
A jakby mamy obniżyć temperaturę, skoro Indie i Chiny emitują coraz więcej?
No więc dobrze, że pan to mówi.
Polacy średnio, to pan poseł pewno wie, obniżyli swoją emisję CO2 przez ostatnie 30 lat, skoro mówimy o całej III Rzeczpospolitej. Jedna grupa tylko Polaków więcej emituje, o 13-krotnie więcej. To są najbogatsi.
Chciałbym tylko jeszcze się odnieść do Chin. I Indii, bo to też jest bardzo ciekawe. A tym się akurat zajmuję jako członek Komisji Energii. No więc chciałem panu powiedzieć, że największy importer gazu i ropy w Indiach, nie pamiętam nazwy tego koncernu, taki nasz Orlen, można powiedzieć, zdecydował, że do 2040 roku chce być neutralny klimatycznie i przeznaczy na to 25 miliardów dolarów. Czyli teza, jaką niektórzy stawiają, a pan to powtarza, że Chiny i Indie to mają w nosie całą neutralność.
Nie powiedziałem tylko, że emitują jak ale to więcej niż Europa.
My też emitujemy, ale to jest kwestia tego, czy my się zdecydujemy na ograniczanie tej emisji. I mamy dzisiaj konkretne rozwiązania przemysłowe, takie, które można sobie zastosować, które pozwalają na tą obniżkę emisji, a to spowoduje, że temperatura choćby w krajach afrykańskich tak znacznie nie będzie rosła i wtedy też możemy rozmawiać o tym, jak w Afryce ci mieszkańcy mogą tam zostać i żyć w miarę godnych warunkach. I to jest pewną powinnością również krajów rozwiniętych jak
Tylko trzeba powiedzieć szczerze, skoro rozmawiamy poważnie, że to wszystko będzie bardzo dużo kosztować i obniży nasz poziom życia.
Tak, tylko pytanie jest takie, co będzie więcej kosztować? Czy co tydzień wyłapywać tysiąca imigrantów, stawianie murów, perymetrii i tak dalej, zatrudnianie kolejnych strażników granicznych, którzy będą ganiać tych imigrantów, bo mówimy też o skali całej Europy, bo mamy Lampedusę we Włoszech, mamy greckie wyspy, gdzie cały czas imigranci
przybiegają. Też są bardzo wysokie mury, też są przez Barokańczyków
przekraczane. Więc to oznacza, że wbrew pozorom musimy patrzeć w takim rachunku ciągnionym. Tu nie ma na zasadzie gdzie tu wydamy i już zarabiamy, ale możemy też zawsze patrzeć, i tak patrzą często instytucje europejskie, że wydanie pieniędzy raz powoduje, że rozwiązujemy wiele innych problemów, bo neutralność klimatyczna to jest nasze zdrowie, żebyśmy nie oddychali skażonym powietrzem z dwutlenkiem, z jakimiś tlenkami azotu
dwutlenek
i tak dalej.
Nie jest
neutralizujemy różnego rodzaju kataklizmy, które w przyrodzie się pojawiają dużo częściej niż w poprzednich latach czy w poprzednich epokach, a to wynika właśnie z tego, że
jak
mamy...
Jak patrzę na Polskę, to powodzi mamy mniej
anomalia pogodowe są, no ale mamy na przykład w którymś momencie jakąś potężną wichurę, gdzie nagle zalewa się całe miasto.
I pan poseł w to wierzy. że my, obcinając nasze emisje, uratujemy świat i klimat.
Znaczy, wierzę w to, że to jest, możemy coś, musimy zrobić to, co jest do zrobienia. Tak, wierzę, że działalność człowieka ma wpływ na anomalia pogodowe. Tak, wierzę w to, tak jak wielu naukowców to wierzy.
I że Polska, tnąc emisje, uratuje świat. Nawet Europa, pani Chopolska, Europa.
No myślę, że nie tylko Europa. Właśnie chodzi o to, że to już muszą być i Chiny, i Stany Zjednoczone, i Indie. I to się dzieje. Wbrew temu, co niektórzy mówią, nie przyjmują do wiadomości wydarzeń. W Chinach 8 razy więcej rocznie buduje się źródeł odnawialnych niż źródeł węglowych. Taka jest
chociaż
rzeczywistość.
One mają przestać emisje rosnąć w Chinach dopiero w roku 30. Co oficjalne dane chińskie.
No bo jak jeszcze
różnie
budują
może
te elektrownie węglowe, no to wiadomo, że zanim zaczną je wyłączać, to trochę czasu minie, albo zanim to OZE będzie...
A w tym czasie my zbiedniejemy. Ale zobaczymy,
nie,
jak
nic
bardzo.
Nie zbiedniejemy. Wbrew pozorom, jeżeli dzisiaj importujemy ropę z Arabii Saudyjskiej, czy wcześniej importowaliśmy z Rosji, a możemy to zastąpić elektromobilnością, gdzie prąd będzie pan sobie na swoim dachu do swojego samochodu produkował, to naprawdę nie zbiedniejemy, bo to będą gdzie indziej oszczędności, a też nie będziemy jakichś reżimów różnego rodzaju dofinansowywać przez lata.
Jest godzina 8:41. Zobaczyłem komórkę Pawła Poncyliusza, bo coś się wyświetliło, tam czwórka dzieci.
Tak, czwórka
komplet.
Dzieci. Jedna żona, czwórka dzieci. Znaczy, albo czwórka dzieci z jedną żoną. Ja wiem, że to
w polityce różnie
bywa, ale mnie się uszczęśliwie od 27 lat udaje to utrzymać. Taki
Paweł Poncyliusz, bezpartyjny poseł, kandydat na posła z list Koalicji Obywatelskiej, 12. miejsce w Warszawie. Panie pośle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.